Panie, dziękujemy Ci i szanujemy Twoje miłosierdzie zgodne z Twą opatrznością. Powiedziałeś, zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za to, że jesteś wobec nas miłosierny. Jesteśmy tu na tym szkoleniu nie dlatego, że sami chcemy i biegniemy, ale tylko i wyłącznie z powodu Twojego miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, za wyratowanie nas z królestwa szatana, za przeniesienie nas spod władzy ciemności do królestwa Syna Bożej miłości. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę w tym, że przebaczyłeś nam grzechy. Dziękujemy Ci za odrodzenie nas. Dziękujemy Ci za pasienie każdego z nas aż do dzisiaj. Dziękujemy Ci za Twoje pielęgnowanie i karmienie. Dziękujemy Ci też za wychowywanie nas, karcenie zgodne z Twoimi rządami, za wszystko, co musisz uczynić, aby nas wyszkolić i zdobyć. Oto jesteśmy na początku tego szkolenia z Księgi Wyjścia. Chcemy Ci powiedzieć, że nie możemy mieć tego szkolenia bez Ciebie. Ty jesteś, a nas nie ma. Jesteś jestem. O, bądź jestem dla nas podczas tego tygodnia. Bądź wszystkim, czego potrzebujemy w każdej sytuacji. Panie, umieść w nas szczere pragnienie poznania Ciebie, tak jak objawiasz się w Słowie i w Synu. Obyśmy poznali Ciebie jako jestem. Obyśmy poznali Ciebie jako Boga, który przeszedł przez proces. Obyśmy poznali Ciebie jako Boga, który przemawia. Obyśmy poznali Ciebie jako Boga, który się zaleca. Panie, pragniemy Cię poznać. I Panie, modlimy się także, żebyś mógł teraz uczynić pragnienie Twojego serca pragnieniem naszego serca. Umieść w nas swoje pragnienie zstąpienia z niebios i uzyskania mieszkania z Twoimi odkupionymi w Chrystusie na ziemi. Pokaż nam, że to stanowi cel Twojego zbawienia, oby stało się to celem naszego życia z Tobą. I Panie, wiemy, że istnieje wciąż czający się wróg. Uporamy się z nim w świetle Twojego chwalebnego zwycięstwa na krzyżu. Przypominamy mu, że zniszczyłeś go i osądziłeś Jego Królestwo. Teraz mów do Niego ponownie. Mów ze swoją władzą. Mów do dzisiejszego Faraona. Rozkaż mu mówiąc, wypuść mój lud. Daj im pójść, by urządzili święto na moją cześć na pustyni. Wrogu, wypuść mój lud, aby mógł mi służyć. Panie, uwolnij całe swoje odzyskiwanie, by się Tobą cieszyło i Ci służyło i w jedności z Tobą budowało Twoje mieszkanie. Mając to na względzie, błogosław to szkolenie. Błogosław każdego szkolonego. Zdobądź w każdym z nas miejsce, które chcesz zdobyć w tym tygodniu. Wypowiadaj w każdego z nas słowo. Każdy jest Tobie drogi. Każdy jest dla Ciebie drogocenny. Każdy jest członkiem Twojego ciała. Troszcz się o każdego i o całe Twoje odzyskiwanie. Panie, dziękujemy Ci. Panie, chwalimy wielbimy Cię. Panie, wywyższamy Cię. Panie, otaczamy Cię chwałą. Dziękujemy Ci za to, gdzie jesteśmy. Jesteśmy z Tobą w namiocie spotkania. Panie, stałeś się człowiekiem, by zamieszkać jako przybytek pośród nas. I w zmartwychwstaniu powiększyłeś ten przybytek. Dziś my jesteśmy Bożym mieszkaniem. Mów do nas. Mów spośród cherubów. Wpowiadaj siebie w nas. Cokolwiek masz w sercu, uwolnij to. Wypowiedz. Udziel w nas. Zrealizuj na chwałę Trójjedynego Boga. Amen. Rozpoczynamy studium krystalizujące Księgi Wyjścia. Myślę, że będziemy się nim zajmować przynajmniej przez 3 szkolenia, ale przyszłość spoczywa w rękach Pana. Kryształy, którymi mamy się zająć tym razem, doprowadzą nas do pierwszych kilku wersetów w rozdziale 19, gdzie ujrzymy, że jesteśmy Królestwem Kapłanów, co było przyczyną, dla której Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu. W tym poselstwie spróbujemy przedstawić najważniejsze aspekty objawienia Boga w Księdze Wyjścia oraz Bożą budowlę, która stanowi cel Jego zbawienia, zaopatrzenia i objawienia. Konspekt jest bogaty, długi i pełen szczegółów. I istnieje ku temu przyczyna. Jego funkcja wykracza daleko ponad to, czym moglibyśmy się zająć w trakcie jednego poselstwa na szkoleniu. Przeczytam cały konspekt, ale brzemię i prowadzenie kierują ku temu, by skupić się na pewnych ważnych kwestiach odnoszących się do Boga, jakie są objawione w tej księdze, i odnoszących się do Bożego celu, jakie są również objawione w tej księdze. Najpierw zatem objawienie Boga. Ale zanim przyjrzymy się wymienionym tu punktom, które są reprezentatywne, niecałościowe, podzielę się krótko na temat 2 kwestii. I muszę podzielić się tym w taki sposób, będąc wiernym i posłusznym Panu w moim wnętrzu. Pierwszą kwestią jest to, że rozważając Boga, podlegamy błogosławionemu wymogowi największego przykazania. Pierwszego i największego przykazania. Będziesz kochał Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całego umysłu swego i ze wszystkich sił swoich. Cytuję Ewangelię Marka, rozdział 12, werset 30. Wyraźne odniesienie do słów Jahwe w Księdze Powtórzonego Prawa. Jeżeli nie kochamy Pana, Boga swego, czy będziemy chcieli rozważać, nawet wstępnie, 14 aspektów Jego objawienia? Jakiś czas temu moja córka dała mi, myślę, że nazwalibyście to książką, ale nie jest to książka pełna zadrukowanych stron. To książka, na której stronach są pytania i prośby. Myśl, która za nią się kryje, to chęć poznania przez nią jej ojca. Czy podzieliłbyś się tym ze mną? Czy podzieliłbyś się czymś innym ze mną? Wciąż mam tę książkę, ale niczego w niej jeszcze nie napisałam. Ale dlaczego chce ona dowiedzieć się o odczuciach jej ojca, o jego spojrzeniu na sprawę, o tym, co lubi, o doświadczeniach, zainteresowaniach? Po prostu dlatego, że go kocha. Ponieważ go kocha, chce właściwie go poznać, tak jak córka może poznać swojego ojca. Chcemy więc poznać objawienie Boga, ponieważ go kochamy. Jest on Panem, naszym Bogiem. Myślę, że pamiętam poprawnie, że siostra Margaret Barber powiedziała gdzieś, że dziękowała Panu za to, że dał nam przykazanie, żeby go kochać. Teraz, żeby nie popaść w introspekcję, albo w niektórych przypadkach w potępienie siebie, chciałbym odwrócić waszą uwagę od oceny, do jakiego stopnia kochacie Pana, swojego Boga, żebyście zastanowili się nad samym naszym Panem Jezusem. Powiedziałbym o Nim z ogromnym uznaniem, że jest On człowiekiem, który kocha Boga. Jest jedyną osobą, jedyną, która może stanąć przed Ojcem oraz stanąć przed wrogiem i powiedzieć: kocham Pana mojego Boga z całego serca swego. Pod koniec 14 rozdziału Ewangelii Jana Pan powiedział: wstańmy, idźmy stąd, by świat mógł poznać, że kocham Ojca. Wszyscy zatem obierajmy Chrystusa za swoją osobę, także teraz. Boga człowieka, który jest człowiekiem, który kocha Boga, który kocha z całego swojego serca, z całej swej duszy i z całego swego umysłu i ze wszystkich swych sił. Druga kwestia, składająca się z dwóch części, dotyczy Bożego przemawiania przez Mojżesza do Faraona. Podczas pierwszej konfrontacji, jeszcze zanim rozpoczęła się długa interakcja, oto co czytamy. Rozdział 5, werset 1. Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i powiedzieli: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Następnie w rozdziale 10, wersecie 9, gdy Mojżesz sprzeciwia się temu, że Faraon próbuje zatrzymać w Egipcie ich mienie bądź część ludu, Mojżesz żąda: wszystko i wszyscy muszą pójść. Musimy obchodzić święto Jahwe. Obchodzić święto Jahwe to oddawać Mu cześć w sposób, jakiego On wyczekuje od tak dawna. To oddawanie czci, gdzie zbiorowo radujemy się Bogiem, naszym zaopatrzeniem, dzięki Jego udzielaniu, a On raduje się tym, że odpoczywamy z Nim i radujemy się Nim. Nie jest przesadą powiedzieć, że w całym Pańskim odzyskiwaniu niezliczona liczba świętych musi doznać uwolnienia z uścisku wroga, i radować się i obchodzić święto Jahwe. Całe to szkolenie jest świętem na pustyni. Potem przynajmniej 6 razy Bóg przez Mojżesza domagał się czegoś jeszcze. Czytam z rozdziału 7, wersetu 16. Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni. Nie tylko obchodził święto ku mojej czci, ale służył mi. Lud służył Faraonowi. Teraz muszą zostać uwolnieni, by służyć Panu. Okej, przypominam wam, zanim powiem o tym, co musi zostać za chwilę wypowiedziane, że jest to szkolenie. Na szkoleniu Pan musi na nas świecić, musi nas dotykać, jak również zaopatrywać. Zatem przed obliczem Pana muszę zadać to pytanie całemu odzyskiwaniu, żebyśmy zastanowili się nad nim na trzeźwo, szczerze, w obecności Pana. Czy myślimy, że każdy święty we wszystkich kościołach w Pańskim odzyskiwaniu służy Bogu? Czy każdy naprawdę służy Bogu? Zadałem to pytanie dwóm usługującym świętym. Bratu w średnim wieku i jego żonie, usługującej siostrze, którą akurat spotkałem. Szczególnie siostra miała jasność i potwierdziła odczucie, które muszę wyrazić. Nie. Nie każdy, kto jest wierzącym, nie każdy, kto jest w kościele, służy Bogu. Ale Pan powiedział, że taki był początkowy cel wyjścia. Gdyby każdy wierzący naprawdę służył Bogu, Pan Jezus nie musiałby wypowiadać tych słów stanowiących część konstytucji Królestwa Niebios. Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czy każdy brat i każda siostra w kościołach, w Pańskim odzyskiwaniu może stanąć przed Panem, a następnie stanąć przed wrogiem i powiedzieć: służę wyłącznie Bogu. Nie służę mamonie. Mamona to słowo aramejskie, które oznacza bogactwo, dobrobyt, pieniądze. Mamona sprzeciwia się Bogu. Dobrobyt, bogactwo są przeciwnikiem Boga, który ograbia Boga ze służby, jaką Jego lud powinien wykonywać dla Niego. Gdyby każdy w Pańskim odzyskiwaniu służył Bogu, wtedy brat w kościele nie mówiłby do młodego brata, który zaleca się do jego córki. Nie mówiłby czegoś takiego. Służysz pełnoetatowo. Jeżeli chcesz poślubić moją córkę, musisz przestać służyć pełnoetatowo. Zdobyć wykształcenie co najmniej magisterskie i poprawić swoją sytuację. Gdyby każdy w Pańskim odzyskiwaniu służył Bogu, wtedy wierzący rodzice w życiu Kościoła, rodzice młodzieży, która chce udać się na szkolenie, nie byliby pierwszymi, którzy się temu sprzeciwiają, mówiąc, to przeszkodzi w twojej karierze, to opóźni twoje zawarcie związku małżeńskiego. Tylko Pan wie, do jakiego stopnia Pańskim odzyskiwaniem w zamożnych krajach rządzi mamona. I ilu świętych jest naprawdę wolnych w swej istocie? Chociaż zgodnie z Bożym prawem musimy pracować na swoje utrzymanie, mogą oni powiedzieć, służę Bogu. Każdy, kto służy Panu w pełnym wymiarze czasowym, musi być w stanie ogłosić, pieniądze nie mają nade mną kontroli. Nie ufam żadnemu ludzkiemu źródłu. Nie liczę na żaden ludzki kanał zaopatrzenia. Liczę na mojego Boga. Nie zajmujemy się tutaj jakąś teorią. W pewnych miejscach na ziemi święci są więzieni. Niektórzy ponoszą śmierć męczeńską. Wróg sprzeciwia się w taki sposób. W innych miejscach, i to się rozpowszechnia od dziesięcioleci, wkrada się kompromis. I de facto święci próbują służyć dwóm panom. Powtarzamy zatem słowo Pana. Teraz już nie do Faraona. Powtarzamy je szatanowi w oparciu o zwycięstwo odniesione przez Pana i mając Jego władzę. Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób otworzyło przed nami to, że chcemy poznać objawienie Boga, ponieważ kochamy Go, a nasza miłość rozwija się i w naszym duchu mamy człowieka, który kocha Boga i uzdalnia nas do kochania Boga. I słyszymy słowa Pana, wypowiadane właśnie do wroga, w sposób obiektywny i w sposób subiektywny. Do wroga, który napełnia nas niepokojem, rządzi naszymi myślami, sprawia, że idziemy na kompromis w kwestii naszego uświęcenia. Wypuść mój lud. Chcę obchodzić z nimi święto. Chcę się z nimi cieszyć na pustyni, tak jak nigdy nie cieszyliby się w świecie. Pozwól im iść, służyć mi, służyć bezpośrednio mi. Zobaczymy w poselstwie 12 cudowny kryształ. To, że Bóg wyprowadza lud z Egiptu, aby był królestwem kapłanów, w którym każdy służy Bogu przez cały czas. Niezależnie czym się zajmuje. Oto kapłaństwo. Czy służyliście zatem dzisiaj Bogu? Ci z was, którzy macie 22 lata i poniżej, czy myśleliście kiedykolwiek o sobie jako o Bożym słudze, niewolniku Chrystusa? Czy jest w was jakieś pragnienie służby? Jakieś poczucie odpowiedzialności, by służyć? Oby Pan uwolnił całe odzyskiwanie z tej szatańskiej kontroli, by odzyskiwanie na świeżo napełniło się świętowaniem i służbą w sferze oddzielenia. Teraz przechodzimy do konspektu. Przeczytamy cały konspekt. Większą część po prostu przeczytamy, bo to na razie wystarczy. Zatrzymamy się jedynie nieco dłużej przy pewnych kwestiach. Pierwszy punkt rzymski. W Księdze Wyjścia przedstawione jest objawienie różnych aspektów Boga, między innymi Boskiej Trójcy. Księga Wyjścia objawia różne aspekty Boga. Jest On, jeden, samoistnym i wiecznie istniejącym Bogiem. Mojżesz zapytał, jakie jest Twoje imię? Gdy mnie poślesz do ludu, a oni zapytają, kto Cię posłał? Bóg powiedział, jestem, który jestem. Powiedz im, że posłał Cię jestem. To objawia, że Bóg jest samoistnym i wiecznie istniejącym Bogiem. Jest wszechzawierający. W naszej kulturze osoby bezbożne, ateiści są coraz bardziej napastliwi. A my ogłaszamy im w twarz. List do Hebrajczyków 11:6. To nasze świadectwo. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest. Stawiamy Cię przed faktem. Stanowimy świadectwo rzeczywistości. Bóg jest. Jest niestworzony, jest samoistny. Jak to możliwe? Nie wiem. Ale Bóg jest, a nas nie ma. To jedno z wyjątkowych przykazań nadanych całej ludzkości. Musisz uwierzyć, że Bóg jest. I musisz wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Nieuwierzenie w to stanowi kryterium poddania pod sąd. Dwa. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest trójjedynym Bogiem. Jest Bogiem zmartwychwstania. Trzy. Jest Bogiem Hebrajczyków. Często używa się tego zwrotu. Pierwszym Hebrajczykiem był Abraham, który przekroczył rzekę, prawdopodobnie Eufrat, idąc z Ur Chaldejskiego, by wejść do ziemi obiecanej jego potomkom. Hebrajczyk to ktoś, kto przekracza rzekę. Rdzeń słowa hebrajczyk wiąże się z przechodzeniem, przekraczaniem. Jeżeli nigdy nie przekroczyłeś rzeki, może Pan na tym szkoleniu spotka się z Tobą i pokaże Ci rzekę, którą chce, żebyś przekroczył. Wtedy Bóg nie może być dla Ciebie Bogiem hebrajczyków. Ale my jesteśmy tymi, którzy przekraczają rzekę. To część naszej historii. Idziemy wciąż dalej i dalej. Przechodzimy z jednej sfery do drugiej. Przekraczamy jedną rzekę po drugiej. Cztery. Jest Bogiem Izraela, Bogiem przeobrażonego, zwycięskiego i królewskiego ludu. Pięć. Jest przemawiającym Bogiem. Tak się cieszę z tej wersji przekładu odzyskanego Księgi Wyjścia. Widzieliście ją? Bardzo praktyczna. I polecam, żebyście czytali, biorąc na celownik Boga. Gdy popatrzycie na to, co zaznaczycie sobie dzięki takiemu czytaniu, to znaczy mam na myśli to, że czytacie całą Księgę Wyjścia i zaznaczacie lub robicie notatkę w każdym miejscu, gdzie mowa jest o Bogu. O tym, co mówi, co robi, kim jest. Będziecie zdumieni, że Bóg stanowi centralną postać tej księgi. I Bóg ten jest przemawiającym Bogiem. Jesteśmy zatem w namiocie spotkania i zbieramy się w przemawiającym Bogu i z przemawiającym Bogiem. O Boże, mów do nas! Czyż nie byłoby to wspaniałe? Ile nas tu jest? Pomiędzy 4,5 tysiąca a 5 tysięcy? Gdyby do soboty wieczorem około 21.30, 21.40, kiedy zakończy się szkolenie, będziemy czuli, Bóg przemówił do mnie. W jakiś sposób, jakoś, może podczas poselstwa, może podczas studiowania, może kiedy prorokowałem, może poprzez społeczność z kimś, Bóg przemówił do mnie. Czy możemy do Niego przyjść? Czy przyjdziemy do Niego teraz w Jego miłosierdziu i powiemy Mu, Panie, czy masz coś, o czym chciałbyś mi powiedzieć w tym tygodniu? Chcę usłyszeć to, co będziesz do mnie mówił. Wiem, że to może być trochę przerażające dla naszego życia duszewnego. Właśnie ukończyłeś studia na Uniwersytecie Stanforda jako wybitnie uzdolniony student z wyróżnieniem. Przed tobą wspaniałe możliwości na twoim polu. Cudowny program doktorancki, który cię kusi. Jeżeli powiesz, Panie, powiedz mi cokolwiek chcesz, trochę się martwisz, że może powiedzieć do Ciebie za pomocą jedynie czterech liter. Może wypowie tylko cztery litery. F, T, T, A. Szkolenie pełnoetatowe. O Panie, mów do mnie o szczycie boskiego objawienia, o zwieńczeniu Twojej odwiecznej ekonomii, o nowej Jerozolimie, o nowym niebie i nowej ziemi. Powiem Ci o tym wszystkim na szkoleniu pełnoetatowym w Anaheim albo na szkoleniu pełnoetatowym w innym mieście. Jest suwerennym Bogiem. Jego opatrzność jest zupełna. On nie radzi się nikogo, nie jest odpowiedzialny przed nikim. Księga Wyjścia objawia coś tajemniczego odnośnie serca Faraona. W wersecie 4,21 Jahwe mówi, zatwardzę serce Faraona. W innym miejscu czytamy, że Bóg zatwardził serce Faraona. Inne wersety zaś mówią, że Faraon zatwardził swe serce. A zatem Bóg to uczynił, ale zrobił to i Faraon. Nie będzie mógł stanąć przed wielkim białym tronem, przed Panem i powiedzieć, jestem usprawiedliwiony, to Ty zatwardziłeś moje serce. Pan powiedziałby, tak. Tak jest napisane w Księdze Wyjścia, zatwardziłem Twoje serce, ale to Ty zatwardziłeś swoje serce. Bóg pobudził Faraona, żeby mu się sprzeciwił, aby Bóg mógł otoczyć się chwałą. To aspekt Boga, którym musimy poznać, Jego suwerenność, zwierzchnictwo nad naszym życiem, w każdym szczególe naszego życia. 8. Jest odkupiającym i zbawiającym Bogiem. 9. Jest błogosławiącym Bogiem. Oby nadszedł czas w naszym poszukiwaniu, gdy będziemy cenić sobie Pańskie błogosławieństwo. Jakub był chytry, przebiegły, sprytny, ale należy mu się uznanie. Pragnął czegoś wartościowego. Błogosławieństwa Izaaka. Ostatecznie ci, którzy służą Panu, zdadzą sobie szczególnie sprawę z tego, że bez Jego błogosławieństwa jesteśmy niczym i niczego nie możemy zrobić. Tak naprawdę nie mamy pięciu chlebów i dwóch ryb. Może mamy kawałek ryby i trochę okruchów chleba. Ale gdy mamy Pańskie błogosławieństwo, wynik przewyższy wszelkie nasze oczekiwania. Nie polegaj na sobie samym. Nie polegaj na tym, co możesz zrobić. Nie polegaj na swoim dziele. Polegaj na błogosławiącym Bogu. Jest uzdrawiającym Bogiem. Będzie poselstwo temu poświęcone. Bóg powiedział, jestem Panem, który Cię leczy. Jahwe Rafa. On leczy gorycz w naszej duszy. Jest wlewającym się Bogiem. Chce rozświecić siebie w Tobie, jak to zrobił z Mojżeszem i sprawił, że jego twarz jaśniała. Możesz nie wiedzieć o tym, gdy to się dzieje, ale czyż nie jest to wspaniałe? 6 dni wlewania się, 6 dni zwracania serca do Pana i oglądania chwały Pana i wlewania się Go bez uświadamiania sobie tego z naszej strony. Jest zalecającym się Bogiem. Nie będziemy się tym mogli zająć na tym szkoleniu, może na szkoleniu letnim. Zaręczyny odbyły się na górze Synaj. Przymierze było umową zaręczynową. Wiemy na podstawie księgi Jeremiasza, że w trakcie zalecania się obecna była miłość. Bóg zalecał się do swojego ludu. Pan może nie chcieć przyjść do Ciebie i powiedzieć szkolenie pełnoetatowe. Może chcieć przyjść i kochać Cię i zalecać się do Ciebie przez 6 dni. Wie, że tego właśnie potrzebujesz. Ktoś inny potrzebuje dozy suwerenności. Ktoś inny potrzebuje słów o szkoleniu. Ty możesz potrzebować nieco słodkiego zalecania się, które wprowadzi Twoją miłość do Pana na inny poziom. 13. Jest przetworzonym i zwieńczonym Bogiem. Słowo przetworzony odnosi się do etapów, jakie Bóg w Chrystusie przeszedł w swojej ekonomii. Zwieńczony odnosi się do wyniku. Teraz pytanie w związku z tym. I powinniśmy zadawać takie pytania, jeżeli jesteśmy poszukujący. W punkcie pierwszym widzimy, że Bóg jest samoistny i wiecznie istniejący. Jako taki jest niezmienny, nie podlega zmianom. Skoro Bóg jest niezmienny, jakże może być przetworzonym i zwieńczonym Bogiem? Jak to możliwe? Bóg mieszka w niedostępnej światłości. Mojżesz powiedział mu, pokaż mi swoją twarz. Bóg odrzekł, nikt nie może ujrzeć mojego oblicza i żyć. Ale w tym samym rozdziale czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Są tu pewne tajemnice. Jest tak dlatego, bo prawda jest dwoista. W swojej istocie Bóg jest niezmienny. Jego bóstwo jest niezmienne. Zmiana w odniesieniu do Boga zawsze wiąże się z aspektem ekonomicznym, dotyczy etapów Jego ekonomii. Słowo stało się ciałem. Czyż nie jest to pewna zmiana? Bóg stał się człowiekiem. Nieskończony Bóg wszedł w ograniczonego człowieka. Ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Czyż nie jest to pewna zmiana? Zastanówmy się nad Ewangelią Jana. W rozdziale 8, wersetach 24, 28 i 52, ja jestem. Zanim Abraham był, ja jestem. Kiedy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. W rozdziale 18, gdy go aresztowano, Pan powiedział, kogo szukacie? Odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. On odparł, ja jestem. Gdy powiedział, ja jestem, oni upadli na wznak na ziemię. Jest niezmienny. Ale stał się oddechem przez zmartwychwstanie. Stał się żywą wodą, stał się żywym chlebem. To zrównoważona, dwoista prawda na temat Boga w Jego istocie i w Jego ekonomii. I punkt 14. Jest Bogiem, który mieszka w przybytku. Tym kończy się Księga Wyjścia. Bóg zstępuje na górę. Góra jest ogniem, płomieniem. Słychać grzmot, dźwięk trąby. Zbudowany zostaje przybytek. Bóg mieszka w przybytku. W taki sposób kończy się ta księga. Teraz punkt B. W Księdze Wyjścia mieści się objawienie Boskiej Trójcy. Przede wszystkim w obrazach. Księga Wyjścia to księga obrazów. Zatem objawienie to pokazane jest za pomocą typów. Wspominam tu o pięciu, powiem coś więcej tylko na temat dwóch. Punkt pierwszy. Księga ta podkreśla dwie sprawy dotyczące Boskiej Trójcy. Anioła Bożego, albo inaczej anioła Jahwe, i Ducha Bożego. Dwa. Boska Trójca objawiona jest w typie słupa obłoku. Okej, mówimy, że słup obłoku w typie pokazuje nam Boską Trójcę. Słup obłoku symbolizuje trójjedynego Boga, ucieleśnionego w Chrystusie i urzeczywistnionego jako Duch. Jak do tego doszliśmy? Nigdy nie opieramy się w nauczaniu na pojedynczym wersecie. Porównujemy Pismo za pomocą Pisma. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 10, w wersetach 1 i 2, Paweł powiedział, że każdy w Izraelu został ochrzczony w wodzie i w obłoku. Woda odnosi się do śmierci Chrystusa. Obłok odnosi się do Ducha. Tak więc obłok symbolizuje Ducha. A wiemy na podstawie pierwszego listu do Koryntian 12:13, że zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu. Duch, w którego zostaliśmy ochrzczeni, jest urzeczywistnieniem Chrystusa, a Chrystus jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Gdy zatem połączymy te wersety z Nowego Testamentu z wersetami z 14 rozdziału Księgi Wyjścia o obłoku i o Jahwe, który mówi z obłoku i o tym, że obłok walczy z Egipcjanami, widzimy tam obraz Boskiej Trójcy. 3. Boska Trójca objawiona jest w typie Jahwe i anioła Jahwe, który wprowadza swoich odkupionych do pięknej ziemi i wytępia ich wrogów. 4. Boska Trójca objawiona jest w typach rozłupanej skały. Będzie całe poselstwo na ten temat. Poselstwo 10. Świecznika i złożonego olejku. Skałą jest Chrystus, wodą, która wypływa ze skały, jest Duch. Bóg jest tym, który uderza skałę. Złoty świecznik, złota natura oznacza naturę Ojca, kształt oznacza Chrystusa, który jest postacią, obrazem Boga, lampą jest Duch. Złożony Duch oznacza ostatecznie zwieńczonego, trójjedynego Boga. Ale jest jeszcze niezwykły i głęboki obraz. To punkt 5. Czytamy o tym w rozdziale 40. Przybytek zostaje ostatecznie postawiony. Mojżesz zatwierdza wszystko zgodnie z tym, jak nakazał mu Jahwe. Wszystko jest gotowe. Gdy postawiony zostaje przybytek, obłok okrywa go i napełnia go Boża chwała. Mamy więc przybytek, obłok i chwałę. Okej, małe zgłębianie, przeszukiwanie Biblii przez około 20 sekund. Jest jeden szczególny rozdział w Nowym Testamencie, który rozpakowuje, wyjaśnia i objaśnia 40 rozdział Księgi Wyjścia. Szczególny rozdział, który pokazuje nam przybytek, coś, co odpowiada obłokowi i chwałę. Okej, myślę, że 20 sekund minęło. Rozdział ten to pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Słowo, które jest Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało jako przybytek pośród nas. To werset 14. Werset 32. Jan Chrzciciel ujrzał ducha spoczywającego na nim. To odpowiada obłokowi. I powrót do wersetu 14. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony ma od Ojca. Mamy więc w Księdze Wyjścia, w obrazach, objawienie Boskiej Trójcy. I w tak wielu słowach objawienie samego Boga. Teraz dokonamy zwrotu. Ta część konspektu jest dość długa, ale znajduje się tu główna myśl i na niej się skupimy. A ta główna myśl staje się celem, kierunkiem, boską myślą w Księdze Wyjścia. Księga Wyjścia, będąca księgą obrazów, objawia, że Boża budowla jest celem Jego zbawienia, zaopatrzenia i objawienia. To kryształ. Nie utrudniajmy ujrzenia Go. Nie jest trudne do ujrzenia. To cel. To poselstwo zatem dotyczy Boga i celu. Bóg się objawia. Cel urzeczywistnia. Jednym z wielkich braków w dzisiejszym chrześcijaństwie, w znaczeniu systemu i szkół teologii, jest niewiedza w odniesieniu do Bożego celu. Gdyby wierzący wiedzieli, że niebo nie jest celem, nie ukazywałoby się co roku tyle książek na temat nieba. Bożym celem nie jest odkupić wierzących i czym prędzej zabrać ich do nieba. Bożym celem jest budowla. Muszę teraz zdefiniować, czym jest budowla, szczególnie dla tych, którzy są nowi pośród nas lub po raz pierwszy na takim szkoleniu. W Starym Testamencie istnieją materialne konstrukcje. Przybytek lub namiot spotkania i świątynia. Materialne konstrukcje, na które składają się różne materiały zebrane razem. Przybytek i świątynia to typy bądź symbole budowli, którą pragnie Bóg. Zarówno w przybytku, jak i w świątyni zamieszkiwała chwała. A chwała to Bóg, który się wyraża. Budowla to zbiorowy wyraz Boga w Chrystusie. Oto budowla. To, że budowla stanowi Boży cel, oznacza, że Bożym celem jest uzyskanie chwalebnego, zbiorowego wyrazu siebie. To dlatego zostaliśmy odkupieni. To dlatego zostaliśmy zbawieni. To dlatego narodziłeś się na nowo, kiedykolwiek to miało miejsce w Twoim doświadczeniu. To dlatego zostaliśmy powołani. To dlatego poświęcamy się Bogu. To dlatego jesteśmy w życiu Kościoła. To dlatego chcemy wzrastać w życiu. To dlatego dążymy do zwycięstwa. Ze względu na Boży cel. A Boży cel wiąże się z pragnieniem Jego serca. Zobaczymy latem, że po przygotowaniach, które trwały 80 lat, Mojżesz mógł wejść do chwały i Pan mógł otworzyć przed nim swoje serce w rozdziale 25 i powiedzieć: chcę, żebyś zbudował mi mieszkanie. Oto, co leży mi na sercu. To dlatego wyprowadziłem was. Oto mój cel. Teraz pokażę ci wzór, I zlecam Ci zbudowanie wszystkiego zgodnie ze wzorem. Tak, ma miejsce zbawienie w oparciu o odkupienie podczas Paschy. Ma miejsce zaopatrzenie. Ma miejsce objawienie. Ale nie możemy się na tym zatrzymać. To nie jest celem. Składam wobec Was świadectwo, że dokonuje się ogromna, wewnętrzna, głęboka zmiana w naszej istocie, gdy otwieramy się na Pana, jak tylko możemy, i modlimy się do Niego. Panie, spraw, by pragnienie Twojego serca stało się pragnieniem mojego serca. Panie, niech Twój cel stanie się moim celem. Muszę zajmować się pewnymi sprawami jako człowiek. Zdobyć wykształcenie lub zawód. Zawrzeć związek małżeński. Miejmy nadzieję mieć rodzinę. Sumiennie pracować. Ale żadna z tych rzeczy nie jest moim celem. Nie po to zostałem zbawiony. Pan nie karmi mnie ze względu na nie. Boskie objawienie nie im służy. Muszę Wam powiedzieć, młodzi dorośli, że wciąż, może jestem z innej epoki, nie potrafię zrozumieć myśli o karierze, o istnieniu jakiejś drogi do chwały w świecie, co stanowi Twój cel. My potrafimy jedynie żyć tutaj pod wpływem boskiego objawienia ze względu na Boży cel. Po to oddychamy. Wszystko służy właśnie temu. Wszystko porusza się w tym kierunku. Oto więc kryształ, który się tu znajduje. Będziemy mu się przyglądać. Nie zagubmy się w szczegółach. Kryształem jest to, że budowla stanowi cel. Teraz przeczytam większą część bez omawiania jej. A. Pełne Boże zbawienie dla Jego wybranego ludu obejmuje Paschę, wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Pascha symbolizuje odkupienie. Wyjście symbolizuje opuszczenie świata. Przejście przez Morze Czerwone symbolizuje chrzest. B. Na pustyni dzieci Izraela doświadczyły Bożego zaopatrzenia, niebiańskiej manny i żywej wody z rozłupanej skały. Karmienie się manną oznacza niebiański sposób odżywiania i konstytuowanie się niebiańskim pierwiastkiem. Chrystus został uderzony dla nas, żeby wypłynęła z Niego żywa woda, która zdoła ugasić nasze pragnienie. Trójjedyny Bóg wbudowuje się w naszą istotę w miarę tego, jak Go spożywamy i pijemy. C. Na górze Bożej, górze Choreb, dzieci Izraela otrzymały objawienie na temat Boga i przybytku. Góra Boża duchowo oznacza miejsce, w którym Bóg przemawiając udziela wizji. Na górze tej lud Boży ujrzał niebiańską wizję, dzięki której poznał Boga, a także życie zgodne z Bogiem. Na górze tej lud Boży ujrzał objawienie pragnienia, jakie Bóg ma w sercu. Mieć mieszkanie na ziemi. Zastanawiam się, co by się stało z tymi, których określamy mianem młodszego pokolenia, powiedzmy może z każdym od 35 roku życia w dół, w całym odzyskiwaniu. Co by się stało w odzyskiwaniu, gdyby każdy drogi brat i siostra w tej kategorii wiekowej ujrzeli wizję pragnienia Bożego serca? Zostali po prostu przez nią pochwyceni. Uświadomili sobie, że to jest celem. To dlatego istnieję. To dlatego zdobyłem wykształcenie. To dlatego troszczę się o moje zdrowie. To dlatego prowadzę praktyczne ludzkie życie w mojej pracy i rodzinie. To dlatego chcę wzrastać. To dlatego jest tutaj życie Kościoła. To jest celem. Nie prowadzę życia bez celu. Wizja ta rządzi mną. Czasami po prostu nie posiadamy się w sobie. To dlatego tu jesteśmy. Co za kryształ, znać Boży cel. Ze względu na Niego nas odkupił, zbawił. Temu służy wyjście, nasz chrzest, pokonanie wroga. Temu służy manna, skała, objawienie i wszelkie karcenie. D. Celem Bożego zbawienia, zaopatrzenia i objawienia jest Jego budowla, mieszkanie na ziemi. Boża budowla to zespolenie Boga z człowiekiem. W taki sposób się to dokonuje. Pan pragnie zatem dodać siebie do ciebie, zespolić się z tobą, uczynić cię bosko-ludzkim i ludzko-boskim. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Ze względu na to musimy zostać zbawieni od podobieństwa do swojego ja, od wszelkiego wyrazu własnego ja. To zbiorowy wyraz. Z tego względu musimy zostać zbawieni od niezależności, od indywidualizmu. Nie ktoś duchowy w sposób pojedynczy, lecz wyrażone zbiorowe życie pokaże pragnienie twojego serca. Nie wiem, co czuliście, gdy przed poselstwem śpiewaliśmy hymn 839 w śpiewniku angielskim. Byłem poruszony w sercu. Zbuduj mnie, Panie, z innymi świętymi. Nigdy nie pozwól na niezależność, lecz zgodnie z Twoim planem ściśle uformuj i przyłącz mnie do innych. Nie będę się chlubił doświadczeniem. Niech to wszystko odejdzie. Niech odejdą dziesięciolecia wspomnienia o Elden Hall. Niech odejdą. Ani nie będę dumny z moich darów. Oddaję wszystko na Twoją budowlę. Wszystko, abyś mógł zostać otoczony chwałą. Oby to wciąż odbijało się echem przez całe odzyskiwanie, w kościele za kościołem, od świętego do świętego. Bracia i siostry, gdy będziemy spędzać czas z Panem, może zaśpiewajmy ten hymn, gdy będziemy spędzać czas z Panem o poranku, a potem módlmy się, oddaję wszystko na Twoją budowlę. Całą moją trójczęściową istotę, wszystko, co się ze mną wiąże i każdego, kto ze mną jest związany, mój czas, moją przyszłość, moje więzi z innymi, moje zdrowie, to, co posiadam, moje zdolności, intelekt, wykształcenie, potencjał, wszystko to oddaję Tobie. To Twój cel. Niczego nie zatrzymam. Twój cel jest moim celem. Pragnienie Twojego serca jest pragnieniem mojego serca. Punkt drugi. Centralna myśl to synonim celu. Centralną myśl Księgi Wyjścia stanowi to, że Chrystus jest odkupieniem, zbawieniem i zaopatrzeniem Bożego ludu, a także środkiem, za pomocą którego lud oddaje Bogu cześć i Mu służy. W ten sposób w Bogu zbudują się oni z Nim i będą się spotykać, porozumiewać i wzajemnie w sobie zamieszkiwać. Teraz przedstawimy to samo z punktu widzenia zamysłu. Zamysł tej księgi polega na pokazaniu nam, że celem pełnego Bożego zbawienia jest zbudowanie Jego mieszkania. Ta księga to relacja o tym, jak Bóg zbawił swój wybrany lud i dał mu niebiańską wizję, by lud ten mógł wybudować mu mieszkanie na ziemi. Bóg wychowywał swój lud, dzieci Izraela, po to, by uzyskać mieszkanie. Niektórzy z nas mają niewłaściwy cel, na przykład szukając skruszenia. Czytamy książkę Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Jesteśmy nią zachwyceni. Myślimy sobie, muszę być duchowy. Chcę być znany jako ktoś skruszony. Chcę, żeby inni mogli powiedzieć, jej, on jest skruszony, jest przystępny i tak dalej, i tak dalej. Skruszenie służy budowli. Jakub został skruszony, by mógł powstać Izrael, naród Izraela, Boże mieszkanie. Całe wychowywanie nas, karcenie służy temu. Gdy to ujrzymy, spowoduje to ogromną różnicę w naszym życiu. Wszystko to wiąże się z Bożym celem. Wybrany lud Boży został zupełnie zbawiony, gdy przechodził od upadku aż do Bożego mieszkania. Z pewnością byłoby to czymś smutnym dla każdego wierzącego, szczególnie dla kogoś, kto spędził dziesięciolecia w Pańskim odzyskiwaniu i osiągnął kres swojej wędrówki na ziemi, a oto świadomość. Zostałem zbawiony, wysłuchałem setek poselstw, odbyłem niezliczoną liczbę sesji porannego ożywienia, uczestniczyłem w jednej uczcie po drugiej, żyłem w kościele, ale nigdy nie zbudowałem się z innymi. Nie osiągnąłem celu. Jakże to smutne. Jak ważne jest, żebyśmy mieli wizję i wzrośli, osiągając pewien stopień dojrzałości. Mieli przed sobą cel na te lata, które nam zostały, żebyśmy mogli paść innych do tego miejsca, do którego doprowadził nas Pan. Wciąż na nowo powtarzam z głębin mojej istoty. Budowla jest celem. W Chrystusie my i Bóg, Bóg i my, budujemy się ze sobą, spotykamy i mieszkamy. Oto centralna myśl zawarta w Księdze Wyjścia. Mamy zatem centralną myśl, mamy zamysł, mamy boską myśl. Teraz w punkcie F zobaczymy, dokąd to prowadzi. Księga Wyjścia prowadzi do zbudowania przybytku. Tam prowadzi nas boskie życie, w każdym z nas. Na początku czwartego etapu doświadczenia życia poznajemy ciało Chrystusa. To budowla. Ale w tej budowli, w ciele Chrystusa, poznajemy w niebo wstąpienie. Doświadczamy królowania, możemy podjąć walkę i ostatecznie napełniamy się ku całej pełni Bożej. Oto do czego prowadzi pasienie przez Pana w Psalmie 23. Możemy leżeć na zielonych pastwiskach. Możemy odpoczywać nad wodami. Może Pan prowadzi Cię po ścieżkach sprawiedliwości. Być może musisz ponownie przechodzić przez dolinę cienia śmierci. Jesteś oszołomiony. Dlaczego to się stało? Dlaczego poniosłem tę stratę? Następnie jesteś na polu bitwy, ale ostatecznie zdajesz sobie sprawę. Celem jest dom Ojca. Dom Pana. Oto cel. Wszystko się zmienia, gdy nasze osobiste życie opowiada się po stronie Bożego celu. Bóg prowadzi do budowli. 1. Bóg pragnie uzyskać swój zbiorowy wyraz za pośrednictwem swojego powołanego i odkupionego ludu. Punkt 2 jest ważnym punktem od strony praktycznej. Być może, chodzi mi o zasadę, całe pokolenie pośród nas potrzebuje punktu 2 z podpunktami A i B. Musimy wyzwolić się ze świata i być wolni, by brać udział w Bożym budowaniu. Świat sprzeciwia się Bożej budowli, a Boża budowla światu. Święci, ale szczególnie młodzi dorośli, wielu z was zaangażowanych jest w zawód, który wykonujecie. Oto wybór, przed którym stoicie. Świat albo budowla. Możecie powiedzieć, no, jestem w kościele. Nie mam co do tego wątpliwości. Jesteś w kościele w pewien sposób, na swoich warunkach, przyjmując pewne założenia. Budowla sprzeciwia się światu. A Pan nas nie zmusza. Z pewnością nie chce nikogo przymuszać, ale Duch sprawi, że staniecie przed podstawową decyzją. Po co tu jesteśmy? Dla świata czy dla Bożej budowli? Użyję za przykład pewien zawód. Proszę, nie odbierajcie tego osobiście. Oto inny brat lub siostra. Co zamierzacie uczynić w najbliższej przyszłości? Udać się na studia prawnicze. Bóg na pewno potrzebuje wielu prawników. Idź na prawo, idź na prawo, idź na prawo. Prawdopodobnie niczego bym nie powiedział. Ale gdybym mógł powiedzieć, zapytałbym, po co? Co jest twoim celem? W tym, że chcesz rozpocząć studia prawnicze. Co jest twoim celem? Albo czyj to cel? Twój? Czy twoich rodziców, którzy wkładali w ciebie od małego? Dorastałeś w taki sposób. O, dobrze jest być w pańskim odzyskiwaniu, ale nie przesadzaj w tym. Nie idź na szkolenie pełnoetatowe. A jeżeli już pójdziesz, to nie służ pełnoetatowo, ani nie zawieraj związku małżeńskiego z kimś, kto usługuje pełnoetatowo. I oby Pan miał nad tobą miłosierdzie, nigdy nie poślub pańskiego współpracownika. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt nie może służyć dwóm panom. Nie możemy lawirować. Moim celem jest świat, być kimś w świecie i moim celem jest Boża budowla. Jest pewien brat. On, jeszcze jeden brat i ja uczyliśmy się wspólnie przewodzić w kościele w latach 70. Kocham go do dziś dnia, choć nie widziałem go od 27 lat. Miał tak czułe serce, ale to serce było również podzielone. Jego serce naprawdę było dla Pana, dla jego interesów. Ale miał też ambicję odniesienia sukcesu w świecie. Widziałem się z nim w roku 1977. Właśnie został zatrudniony przez firmę Coldwell Banker, renomowaną agencję nieruchomości. Powiedział, to kamień milowy w moim życiu. To kamień milowy w moim życiu. Ale w jego przypadku ambicja przerosła zdolności i nie udało mu się tam pozostać. W wyniku tego, że próbował obierać i to, przeżył załamanie. Rozpadło się jego małżeństwo, utracił rodzinę. Nikt nie może służyć dwóm panom. Eliasz wkroczył na scenę, rzucając ludowi wyzwanie za pomocą sprawdzianu ognia. Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, podążajmy za Nim. Jeżeli Baal jest Bogiem, podążajmy za Nim. Bóg, który odpowie, zsyłając ogień, niech będzie Bogiem. Okej, jesteśmy na szkoleniu. To jest brzemię. W którym kierunku się udajesz? Nie możesz obrać obydwu kierunków. Jest tak wielu świętych na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych, którzy stanowią dla nas wzór. Mieli tytuły doktorskie, byli profesorami, byli specjalistami w swoich dziedzinach, ale w głębi swej istoty byli kapłanami. Żyli ze względu na Bożą budowlę. Obecnie jeden brat z Tajwanu jest bardzo użytecznym współpracownikiem. Przez długi czas był profesorem, przeszedł na emeryturę, ale w jego istocie nie nastąpiła żadna zmiana, bo zarówno wtedy, gdy był profesorem, jak i teraz, gdy jest współpracownikiem, jego celem był Boży cel. Potrzeba nam wyjścia. Wypuść mój lud, żeby oddał się budowli. B. Jeżeli Boży lud zechce dać się wyratować od świata dla Boga, będzie on mógł osiągnąć na ziemi swój cel i uzyskać swoje mieszkanie. Zaczyna się to więc od chęci. Może to trochę za dużo podjąć decyzję, ponieważ niektórzy z was zdajecie sobie sprawę, że jeżeli podejmiecie tę decyzję, sprzeciwicie się systemowi wartości, kulturowemu systemowi wartości waszej rodziny. Chcę, żebyś był w życiu Kościoła. Tak, dobrze jest być zbawionym. Ale nie przesadzajmy w tym. Nie bądźmy co do tego radykalni. Bądźmy praktyczni, że tak powiem. Bądź zamożny. Wyróżniaj się w świecie. A oto tutaj uciążliwy brat, Boży niewolnik, stoi przed wami i mówi: nie możesz służyć dwom panom. Nie możesz obierać dwóch kierunków. Nie możesz mieć dwóch celów. Nie bądź rozdwojony. Nie miej podzielonego serca. Wybierz Boży kierunek. Chciej zostać wybawionym ze świata. Chciej. Powiedz Panu podczas przerwy: chcę zostać wybawionym. Nie chcę pracować po 90 godzin tygodniowo dla firmy prawniczej, nawet jeżeli dadzą mi za to 120 tysięcy dolarów. Nie jestem tu po to. Chcę, żeby moje życie się liczyło przez wzgląd na Boży cel. 3. Ze względu na Bożą budowlę musimy zyskać doświadczenie w Mara i Elim i pić wodę życia w zmartwychwstaniu. Dojdziemy do tego później. 4. Musimy budować Boże mieszkanie według wzoru objawionego na górze. Nie ma tu miejsca na żadną opinię. Nie mów: podoba mi się kolor różowy. Nie ma tu na to miejsca. To nie dokładnie twoje mieszkanie. Mojżesz przyjął plan bez wyrażania opinii. Bóg nie spytał: Mojżeszu, jaki kolor lubisz najbardziej? Jaka jest twoja ulubiona tkanina? Podoba ci się to? Myślisz, że pani Mojżeszowa będzie z tego zadowolona? Nie. Istnieje wzór i już. Wzór przybytku i jego sprzętów stanowi pełny i kompletny typ zarówno pojedynczego Chrystusa głowy, jak i zbiorowego Chrystusa ciała, Kościoła. Typ obejmujący wiele szczegółów dotyczących tego, czego doświadczamy z Chrystusa ze względu na życie Kościoła. 5. Boże mieszkanie jest zbudowane z Chrystusa, którego doświadczyliśmy, którym się radowaliśmy i którego złożyliśmy Bogu w ofierze. W Starym Testamencie, w Księdze Ageusza, czytamy o suszy. Miał wtedy miejsce kryzys ekonomiczny. Pan powiedział: ja sprowadziłem tę suszę. Plon macie lichy. Zarabiacie, odkładając do dziurawego mieszka. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, że mój dom leży odłogiem. Sprowadziłem was z powrotem, żebyście odbudowali mój dom, ale gdy pojawiły się sprzeciwy, to was rozproszyło. Każdy biegnie do swojego własnego domu. Biegniecie. Ale jeżeli powrócicie do budowy mojego domu, wtedy przyjdzie błogosławieństwo. Święci ostatecznie osiągają stan posuchy, pustki, słabości w swoim życiu z Panem. Zastanawiają się dlaczego. Dlatego, że aż do chwili obecnej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Wszystko kręciło się wokół nas. Wszystko dotyczyło nas i naszej sytuacji, naszych potrzeb, naszej duchowości. Zapomnieliśmy o Bożym domu. Jakże to smutne, że gdy Paweł polecał Filipianom Tymoteusza, powiedział: mogę posłać jego. Nie mam nikogo innego, kto byłby tej samej duszy, kto zatroszczyłby się o was, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa. O, Wszechmogący, Wszechwiedzący Panie, spójrz na świętych w Twoim pańskim odzyskiwaniu. Ilu zabiega o swoje sprawy? Ilu zabiega o budowę Twojego domu? Musi nastąpić zmiana. Kościół jest budowany z Chrystusa, który stał się naszym doświadczeniem. Teraz doświadczamy go ze względu na budowlę. Kościół budowany jest z materiałów pełnych charakteru zmartwychwstania i znajdujących się całkowicie na niebiańskiej pozycji. Materiały na Bożą budowlę stanowią cnoty osoby i dzieła Chrystusa. Cnoty te posiedliśmy, doświadczyliśmy ich i radowaliśmy się nimi oraz złożyliśmy Bogu w zmartwychwstaniu w postaci ofiary podnoszenia. Przechodzimy przez pewne rzeczy, kosztowne rzeczy i Chrystus wbudowuje się w nas i uświadamiamy sobie, to służy budowli. Potem spędzamy z Nim czas i wznosimy to do Niego w postaci ofiary podnoszenia w zmartwychwstaniu. Panie, wszystko, co zyskałem, wszystko, co zyskałeś podczas 2 lat na szkoleniu pełnoetatowym, nie trzymaj się tego. Złóż to w ofierze. Wszystko to służy Twojej budowli. Następnie Pan poprowadzi Cię przez coś więcej, da Ci więcej, zyskasz więcej Chrystusa. Potem kolejna sytuacja. Teraz mam coś, co mogę złożyć w postaci ofiary podnoszenia. Składam to w ofierze ze względu na Twoją budowlę. Doświadczam Cię, raduję się Tobą, konstytuuję się Tobą ze względu na budowlę. Punkt 6. Ze względu na zbudowanie Bożego mieszkania potrzebujemy takiego poświęcenia, w którym ofiarujemy Bogu drogocenne rzeczy. Bez takiego poświęcenia Boża budowla nie może zaistnieć w praktyce. Uczestniczyłem w spotkaniach, nawet na konferencjach, podczas których święci podchodzili do mikrofonów i poświęcali się, ale nie były to poświęcenia. Podchodzili do mikrofonów i mówili wszystkim, że poświęcają się temu, żeby przeczytać wszystkie poselstwa Studium Życia w ciągu 3 lat. To nie jest poświęcenie, to obietnica. To powiedzenie Panu, że coś zamierzamy uczynić. Poświęcenie ma miejsce wtedy, kiedy oddajemy siebie Panu bezwarunkowo. Otwieramy się przed Nim, pozwalamy Mu kierować naszymi drogami, pozwalamy Mu wbudowywać się w nas. To poświęcenie, w którym drogocenne rzeczy, których doświadczyliśmy z Chrystusa, składamy w ofierze na Bożą budowlę. Poświęcenie to nasze pozwolenie na pracę Pana. To nie nasza obietnica, że zrobimy to czy tamto, że będziemy tacy albo tacy, jakobyśmy potrafili dochować obietnic, które złożyliśmy. Pan czeka, żebyśmy uwolnili siebie dla Niego i uwolnili dla Niego drogocenność Chrystusa, którą zyskaliśmy. Uwalniamy ją dla ciała Chrystusa. 7. Księga Wyjścia rozpoczyna się niewolą w Egipcie, a kończy zbudowanym przybytkiem. Księgę tę wieńczy Boży przybytek, Jego mieszkanie napełnione Jego chwałą. Oto, dokąd powinno prowadzić całe nasze życie chrześcijańskie. Byliśmy umarli w Egipcie, pod władzą ciemności, bez Boga, bez nadziei, bez Chrystusa w świecie. Ale przyszło odkupienie, przyszło zbawienie, przyszło zaopatrzenie, przyszło objawienie. Rozpoczęliśmy naszą podróż. Celem jest Boże mieszkanie. Teraz ostatnia część. I to daje nam dostatecznie dużo czasu na cokolwiek ma nastąpić potem, zgodnie z tym, jak poprowadzi nas brat. Fizyczny przybytek, później świątynia, Boże mieszkanie w Starym Testamencie był tak naprawdę symbolem zbiorowego ludu, dzieci Izraela, które były domem Bożym. Na początku wieku Nowego Testamentu wcielony Chrystus, ucieleśnienie Boga, był zarówno przybytkiem, jak i świątynią Boga. Dzięki swej śmierci i zmartwychwstaniu pojedynczy Chrystus powiększył się i stał zbiorowym Chrystusem, Kościołem, złożonym z nowotestamentowych wierzących, którzy są świątynią, domem Bożym i ciałem Chrystusa. I tu obecnie się znajdujemy. Na koniec przybytek i świątynia znajdą swoje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, trójjedynym Bogu, zespolonym ze swoim odkupionym ludem, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, odwiecznym Bożym mieszkaniu. Niech Pan okaże nam miłosierdzie, nam, szkolonym. Mam plakietkę, tak jak wy. Będę pod przemawianiem posługi moich współniewolników. Będę przyjmował Pańskie przemawianie przez nich i Pański zasób przez nich i przez was wszystkich. Obyśmy otrzymali od Pana serce, żebyśmy Go poznali, ponieważ Go kochamy. Serce, które chce obrać Jego cel za własne, żeby nasze życie znalazło się na właściwym kursie z miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku, ku Bożej budowli, Bożemu mieszkaniu. Chwała Bogu za Boga. Chwała Bogu za Jego cel. Proszę więc, pomódlcie się z kimś obok przez mniej więcej minutę. Potem brat pokieruje dalszą społecznością.